Nasze granice aktualnie zamknięte, ale od czego jest? Internet, książka, mapa, no i radio. Wracamy na Wyspę Wielkanocną.
Jak to generalnie wygląda? Są posągi, które się nazywają Moai i są ołtarze, które się nazywają Ahu. I najczęściej Moai stoją na Ahu, na wybrzeżu. I jeżeli mamy te takie ołtarze Ahu, przy których się umodlono do bóstw o wschodzie słońca, to tam do tych ołtarzy nie można podchodzić. I to jest wydzielone kamyczkami, w bardzo ładny sposób pokazane nieinwazyjnie, że tutaj już dalej nie podchodzimy. Ale oprócz posągów na wybrzeżu, tak jak Tomek mówił, jest ten Park Narodowy Krater Wulkanu, który jest najbardziej pocztówkowym miejscem i tam są posągi, które nie stoją na wybrzeżu, które stoją na takim wielkim zielonym wzgórzu. I to jest to, co najczęściej widzimy na pocztówkach czy w książkach z Wyspy Wielkanocnej. I to jest tak naprawdę fabryka, mówiąc potocznie, tych posągów. Tam one były wycinane w wielkiej skale wulkanicznej. Miejscami nawet można zobaczyć część tych posągów, które nie do końca zostały wykute w tej skale. One, jak zostały wyrzeźbione w takiej skale, były stawiane do pozycji pionowej i zakopywane w ziemi do momentu, kiedy będą transportowane na wybrzeże. W związku z tym, jeżeli widzimy na pocztówkach wzgórze i stojące na nim posągi, to są posągi w większości zakopane, wystaje tylko główka takiego posągu, takiej rzeźby i to jest rzeźba, która jest gotowa do transportu na wybrzeże, żeby stanęła na ołtarzu Ahu.
Niesamowite jest to, że one powstawały między IV a VI wiekiem. Jest ich do dzisiaj ponad 880 na wyspie, z czego jest chyba 3 w sumie na świecie, bo jedna wyjechała do Londynu, do muzeum, posąg kobiety.
Tak, faktycznie prawie żaden z tych posągów, jak były robione badania, stwierdzono, że nie jest jeden podobny do drugiego, ale w większości były to odzwierciedlenia mężczyzn, zdarzało się bardzo rzadko odzwierciedlenia kobiet. To, co jest ciekawe, to właśnie Tomasz mówił, że najstarsze z tych posągów są naprawdę, mają prawie że 2000 lat, ale rzeźbiono je także aż do momentu, kiedy przypływali pierwsi odkrywcy geograficzni, jak już odkryto Amerykę Południową, przypływali Pacyfik. I część z tych posągów była rzeźbiona na wzór odkrywców, którzy przypływali, na przykład kapitanów statków żeglowych drewnianych. I są posągi, które z tego wzgórza nie zostały przetransportowane na wybrzeże, ale na których są wyryte, czy na przykład na mniej więcej wysokości brzucha, czy klatki piersiowej, są wyryte statki żeglowe.
Robią wrażenie?
Robią, to jest zaskakujące. Jednak jak jeszcze czytasz wcześniej, że te zakopane, to tak naprawdę widzisz 1/3. To są naprawdę masy kamieni, obrobionych co prawda prostymi narzędziami, ale jednak robi to wrażenie. Jest jeden taki wielki ołtarz, na którym stoi chyba 12 tych Maoi i są niesamowite. Są od małego do wielkiego i stoisz przed tym i jak stoisz na granicy tego miejsca, gdzie możesz podejść, to nie obejmujesz wzrokiem całości. To jest majestatyczne.
To są wielkie kolosy i cały czas człowiek sobie zadaje pytanie, przede wszystkim jak to zostało postawione do pionu, jak to zostało w tamtych czasach bez żadnych siłowników, podnośników przetransportowane na wybrzeże, jak to zostało postawione na tych ołtarzach Ahu i jeszcze większość z nich miała, potocznie mówiąc, stawiane na głowie czapeczki. To było z czerwonej skały wulkanicznej, wykuwane takie czapki czy kapelusze i one jeszcze nie dość, że stały w pionie wielkie giganty, to jeszcze dostawały na głowę takie nakrycie. Człowiek po prostu stoi, patrzy się i zastanawia, jak to stało i jak to było transportowane, jak to działało.
A czapki były produkowane w innej fabryce, na innym wulkanie. To też jest świetna logistyka i jak myśleli o tym mieszkańcy. A jeszcze niektóre z nich miały oczy robione z muszelek i z różnych korali.
Z minerałów, które były tam dostępne, bo to jest wyspa bogata w minerały, kolorową skałę wulkaniczną i właśnie między innymi w korale, które były przyklejane, wmontowywane w miejscu oczu.
A natura, przyroda to robi wrażenie? Jest jakiś rodzaj rajskości, inności?
Jest piękna rajska plaża na północy wyspy i to jest bardzo ładne miejsce, takie troszkę bardziej turystyczne, powiedziałbym, bo tam jest jeden czy dwie restauracje, jest możliwość właśnie położenia się na ręczniczku na plaży, wypicia sobie jakiegoś soczku tropikalnego, popływania w morzu. Ale to z przyrody i z natury, to jest jeden takie rajskie wspomnienie, ale z przyrody mi najbardziej utkwił w pamięci zapach. To jest zapach niezwykle intensywnego lasu eukaliptusowego. Bo jak się przejeżdża troszeczkę w głąb wybrzeża, to jedyne lasy tak naprawdę, jakie tam są, to są niewielkie lasy eukaliptusowe, które niezwykle pachną. To robi niesamowite wrażenie, jakby się przy otwartych oknach, jak się jedzie, jakby się wjechało w teren spryskany olejkami eukaliptusowymi.
A jeszcze a propos plaży. No to tak, jest rajska, jak powiedział Jacek, ale z drugiej strony to jest jedyna plaża na tej całej wyspie. Jest wyjątkowa z tego względu, że jest świętą plażą, chociaż turyści już tak bardziej nie uważają. Jest tam mnóstwo palm, właściwie cały gaj palmowy. Stoją moai na Ahu, a to miejsce słynie z tego, że wynurzył się praojciec w tym miejscu i wyszedł w tym miejscu na brzeg. Najbardziej święte miejsce całej wyspy, chociaż wydawać by się mogło, że te wszystkie wielkie ołtarze z posągami nie wskazują na to, że każde większe było tym cenniejszym miejscem i bardziej ważnym od pozostałych.
Taka bardziej świecka wersja tej świętej historii to jest po prostu fakt, że jako jedyna plaża to był jedyny naturalny port na tej wyspie, więc jeżeli przypływały tutaj pierwsze ludy z innych wysp polinezyjskich, to było jedyne miejsce, gdzie mogły tak naprawdę wysiąść na tej plaży.
No i cały czar prysł, dzięki.
I tam to był po prostu pierwszy port, do którego mogli na tych swoich łódkach drewnianych, dłubanych dopływać.